Klub Przyjaciół Metali Ziemrzadkich.
Dzisiaj Klub Przyjaciół Metali Ziemrzadkich w składzie konstytucyjnym, czyli założyciele klubu Szczepan Ruman, Piotr Nowak, Tomasz Dzikot, Krzysztof Skowroński. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczniemy może od... A dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Klubowe spotkanie. Jak się pan ma, panie Tomaszu?
Rozmawialiśmy o tym chwilę przed wejściem na antenę. Jest coraz więcej uśmiechów. Wiosna. Piękna pogoda.
To prawda, ten uśmiech towarzyszy ludziom w kwietniu, w maju, w czerwcu w lipcu. Szczepan, bo to takie klubowe, takie zagajenie. Czy nie byłeś wszystkim. Kiedyś w Ameryce?
Byłem wiele razy w Ameryce, tak. Nawet spędzałem tam sporo czasu, raz około 4 miesięcy.
Naprawdę? I co tam robiłeś?
Ja między innymi poznawałem po prostu takie rzeczywistość kulturową, która jest trochę odmienna od europejskiej i na przykład w tej rzeczywistości mieści się coś, co się nazywa MAGA Art i potrafi przedstawiać Trumpa w roli uzdrowiciela, zbawiciela.
To o tym za chwilę porozmawiam, ale dobrze. Czyli znasz Amerykę, Piotr? Znasz Amerykę?
Którą?
Stany Zjednoczone Ameryki Znałem. Północnej.
Byłem kilka razy, mieszkałem nawet parę miesięcy.
W Waszyngtonie?
Burlington, pod Waszyngtonem. Pracowałem w Waszyngtonie.
A pan?
Ja nie mieszkałem, ale również można powiedzieć, że w jakimś stopniu znam. Ja wielokrotnie służbowo byłem w Stanach Zjednoczonych.
A pan? Ja też byłem w Stanach Zjednoczonych, ale w Waszyngtonie byłem bardzo krótko z okazji 50-lecia NATO.
I widziałem, ale zdążyłeś przejść i po Waszyngtonie? Lincoln Memorial, nie, Jefferson Memorial.
Nie, byłem podejrzany. Byłem podejrzany przez tamte służby bezpieczeństwa, że jestem terrorystą serbskim. O. I był taki bardzo trudny moment, kiedy właśnie tacy wielcy ochroniarze przyparli mnie do muru, żeby jednak odebrać mi tę bombę, którą mam przy sobie. Nie miałem przy sobie bomby, ale rzeczywiście sytuacja była bardzo trudna.
Czyli zakończyło się rozczarowaniem dla wszystkich.
Wiesz co, tak, ale to było w takim miejscu, w hotelu Marriott, w miejscu, w którym był prezydent Adamkus i jeszcze paru innych prezydentów, także to podejrzenie. A ja miałem bardzo dużą walizkę i nie wiedziałem, co mam z nią zrobić, bo była bardzo ciężka i miała bardzo dużo w sobie kabli, więc schowałem ją za fotelem.
Ja kiedyś
na wszelki wypadek, a potem pomyślałem, że nie można. No dobra.
Ale ja kiedyś szedłem z walizką po ulicy Warszawy, jak był prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie, też mnie policja zatrzymała.
Trzeba powiedzieć, że
unikać walizek w takich sytuacjach.
No to prawda, w ogóle unikać walizek.
Stany Zjednoczone niezwykle poważnie traktują kwestie bezpieczeństwa i to akurat coś, czego powinniśmy się od Stanów Zjednoczonych uczyć, mimo że geopolityczne ich położenie jest to niebo inne niż nasze, ale faktycznie to jest sprawa bardzo poważna, podobnie jak to, żeby ludziom, którzy za to bezpieczeństwo bezpośrednio odpowiadają, czyli funkcjonariuszom służb federalnych, czy też żołnierzom, za tą służbę dziękować. Ten powszechnie stosowany zwyczaj, który wielokrotnie mogłem obserwować, będąc oficjalnie w Stanach Zjednoczonych, w delegacjach, w których brali też udział oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a żeby także do nich, jako do sojuszników zwracać się, mówiąc dziękuję za twoją służbę, jest godny pozazdroszczenia i godny tego, żeby go adoptować także w innych krajach.
Ale u nas też dziękuję. Mówię, dziękuję panu za służbę na kasę, w tym sensie. Dziękuję tylko za służbę, wszędzie, pan będzie tak? odźwiernym.
Tak. Ostatnio był zresztą omawiany w prasie polskiej, chyba to była Rzeczpospolita, był omawiany przypadek tego funkcjonariusza, tego analityka ABW, który zasłużył się w sprawie rosyjskiego szpiega Rubcowa, któremu za służbę właśnie w ten sposób podziękowano, jak Szczepan powiedział, się faktycznie za minimalną krajową pracuje gdzieś w jednym ze starostw powiatowych.
My się po prostu wzorujemy nie na słabych Stanach Zjednoczonych, które przegrywają wojnę z Iranem, tylko po prostu musimy się wzorować na Iranie. To
tylko
jest oczywiste.
W Stanach nie było tak kolorowo w każdym stanie, tak? Ponieważ jak przypomnimy sobie ten ruch Black Lives Matter, no to generalnie tam był problem, że policjanci w tych stanach tak zwanych progresywnych, czy no w dużej mierze to byli demokraci, gdzie rządzili, byli przymuszani do klękania, do niepodnoszenia użycia siły w stosunku do osób kolorowych. No i to spowodowało tym, że wielu, na przykład pamiętam miejscowość Baltimore nad Waszyngtonem, 50-60 kilometrów na północ od Waszyngtonu, restauratorzy w pięknej takiej zatoce pozamykali swoje restauracje, ponieważ co weekend zbierali się młodzież kolorowa i wybijała szyby. Policja nie mogła nic reagować. Wielu policjantów było sfrustrowanych, rzucało papierami, przysłowiowo mówiąc, odchodziło ze służby i w wielu miastach rządzonych przez demokratów był problem z naborem policji, co wywoływało chaosy w mieście. I to samo widzimy w Chicago. Tak? Chicago topi się w przemocy, odkąd burmistrz z demokratów zabronił posiadania broni w mieście, to uczciwi obywatele pozbyli się broni, została broń tylko u przestępców. Przestępca wie, że mogę napaść na kogoś, bo ten ktoś nie ma broni na pewno. I do tego stopnia, że wielkie firmy zaczęły uciekać z Chicago. To samo się teraz dzieje w Nowym Jorku i przenoszą się na Florydę do stanu konserwatywnego.
I przenoszą się do Teksasu.
A tam się przenoszą także wielkie biznes.
Tam, gdzie właśnie mundur i całe te służby działające w tak zwanym law enforcement, był szacunek i w pewnym sensie mundur jest świętością. To jest przedstawiciel państwa i ładu i porządku.
Tak, bo jeśli dobrze, nie wiem, czy to było w naszej agencji informacyjnej, taki materiał filmowy dotyczący podatku, który wprowadzają w Kalifornii dla wszystkich ludzi, którzy Kalifornię opuszczają. To było u nas?
Tak, u nas było.
To ciekawe. No dobrze, ale a propos bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, czy nie jest tak, że zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych teraz płynie z Białego Domu? No bo jak mamy interpretować te obrazki, które Donald Trump publikuje w mediach społecznościowych? Szczepan powiedział taki dowcip dopuszczalny, bo tam był Andy Warhol i paru innych wspaniałych facetów, którzy znali się na sztuce i na sztuce popularnej, ale jednak czy w tym obrazku Trumpa nie ma przesady albo więcej, czy w tym obrazku Trumpa nie ma jakiegoś szaleństwa?
Tam był jeden na pewno błąd, dlatego że Trump udostępnił przeróbkę oryginalnego obrazka. Oryginalny obrazek został 2 miesiące temu opublikowany przez jednego z takich aktywistów ruchu MAGA. Jak się wejdzie wystarczy wejść na profil Trumpa na tym jego portalu Truth Social i pooglądać trochę wrzucanych, tam jest mnóstwo tego typu zdjęć, które powiedziałbym estetyce europejskiej albo jakichś wysublimowanych ludzi estetyce mogą nie do końca się odpowiadać. Są to takie formy, powiedziałbym, mocno ludyczne, estetyka bardzo taka przerysowana. Mnóstwo tam jest takich rzeczy, że Trump właśnie podnosi tą Amerykę, ratuje ją i tak dalej, i tak dalej. Ten obrazek był 2 miesiące temu opublikowany i co ciekawe, w tej oryginalnej wersji tam nad Trumpem w niebie to byli amerykańscy żołnierze różni. A w tej, którą on wrzucił na swój profil faktycznie, jedna z tych postaci była zamieniona w coś dziwnego, co miało skrzydła, rogi, jakiś taki demoniczny kształt. Myślę, że to była złośliwa przeróbka tego obrazka i że Trump w pewnym momencie ktoś mu jednak zwrócił uwagę, że wrzucił nie oryginał i przeróbkę i że głównie z tego powodu ją usunął, bo to było coś szeroko komentowanego w Stanach Zjednoczonych.
Ale wyobraźmy sobie, że nie wiem, polityk polski Donald Tusk albo ktokolwiek inny taki obrazek wrzuca na swoje media społecznościowe, to przecież byłby potępiony na wieki wieków.
Myślę, że wyobrażanie sobie różnych rzeczy z innych krajów, w innych realiach kulturowych jest błędem. Nasz niegdysiejszy prezydent próbował być szogunem w Japonii i słabo to wyszło.
Ale co, czyli według ciebie nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło?
Według mnie absolutnie. Jakby
myślałem, że skruszymy Szczepana.
Wzburzenie i wokół końcu, tego jest zupełnie...
I w końcu
zupełnie...
powie, ten Donald Trump jest na pewno szalony i na pewno przegrywa wojnę, ale nic, twardo stoi, no jak nie, skała, jak nie. rycerz Donalda po prostu.
Muszę przyznać, że nie widzę, żebym przegrywał tą wojnę cały czas.
A zaraz o tej wojnie porozmawiamy, ale najpierw jeszcze pomęczymy Tomasza Zdzikota, czy ten obrazek też mu się tak bardzo przypadł do gustu, że postanowił sobie go wydrukować i jednak powiesić w jakimś widzialnym miejscu w swoim własnym domu.
Jeszcze nie, faktycznie. Natomiast wydaje mi się, że dużo ważniejsze od analizowania tego, jak przebiega ta, czy jakie linie narracyjne ma ta sztuka ruchu MAGA, jak to tutaj Szczepan bardzo ładnie plastycznie nazwał. Wydaje mi się ciekawsza, żeby pamiętać o tym, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych, taki czy inny, zawsze podlega demokratycznym procedurom. No i za 2 lata są wybory także w Stanach Zjednoczonych. Być może...
Nie za 2 lata, za w tym...
W 28 roku.
A, te duże wybory.
Te duże wybory są w 28 roku i w przeciwieństwie do liderów Chin chociażby, czy Rosji, czy kilku innych państw, które w tej chwili ten drugi biegun globalnej polityki i siły tworzą. W Stanach Zjednoczonych dochodzi jednak do bardzo istotnych zmian, co wybory, tak, często. Więc pamiętajmy o tym, że no to jest jednak kraj unikalny, to jest jednak kraj demokratyczny, unikalny na tej mapie geopolitycznych mocarstw. Za dwa lata może się okazać, że jest zupełnie inny kierunek także w Stanach Zjednoczonych. Nie trudno nie dostrzec, że bardzo wielu na to czeka. No, że jest i w Europie, i generalnie na świecie oczekiwanie na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych za dwa lata. No, trudno nam oczekiwać, że będą jakieś zmiany w Rosji, czy w Chinach, czy w kilku innych państwach, a tam te zmiany demokratyczne po prostu są naturalne, tak? Więc wydaje się, że to jest ważne, że pamięta, że Stany Zjednoczone nie mają tej władzy wypisanej w skalę.
No. No tak, ale to wracam do tego obrazka, który oczywiście nie jest aż tak istotny z punktu widzenia geopolityki, chociaż to towarzyszyło ostrej krytyce papieża Leona XIV. No to też trzeba dodać, że na taką krytykę postanowił, z taką myślą postanowił wyjść na światło dzienne i dać nam wszystkim do przeczytania, co myśli na temat papieża. Ale czy nadal stoimy na stanowisku, że w tym szaleństwie jest metoda? Nadal uważamy Donalda Trumpa, my w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, za zrównoważonego polityka, który wie, co chce i wie, co robi. Piotr Nowak.
Tak. Jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, to ja już wspominałem, że ostatnio rozmawialiśmy, jedną z jego metod, taką całą życiową, przez którą przeszedł, osoba, która śledziła to i się tym zajmuje, wspomniałem, że no on całe swoje życie, czy to w negocjacjach biznesowych, czy teraz w politycznych, wytwarza chaos. Wytwarza chaos, którego wszyscy uczestnicy całego procesu negocjacyjnego, w którym on uczestniczy, kompletnie nie rozumieją i się gubią. A on w tym chaosie wyznacza sobie cel i potrafi do niego dojść. Ja uważam, że dopóki ta sytuacja trwa, ja nie będę podejmował się oceny, bo to, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, czy z punktu widzenia tego, co się dzieje z Iranem, to z jednej strony możemy powiedzieć, ok, gdyby ta wojna się nie zaczęła, może byłoby lepiej. Jak ona się skończy, ja nie wiem. Są osoby, które mówią, że Stany wygrywają, są osoby, które mówią, że Stany przegrywają. Mi się wydaje, że pewne polityczne cele jednak nie zostały osiągnięte, które były założone, to się przedłuża. Natomiast jest sytuacja z mojego punktu widzenia chaotyczna. Te działania, które prezydent Trump podejmuje, one są chaotyczne z mojego punktu widzenia. Ja wielu nie rozumiem. Być może bym inaczej się zachował, po pierwsze, nie mam pełnej wiedzy, którą ma prezydent Trump odnośnie tego, w jakiej sytuacji jest Iran, ile im zostało tych różnych rakiet, wyrzutni, w jakiej są sytuacji. Ja tego nie wiem. Zakładam, że pan prezydent ma dużo lepszą wiedzę niż my. Tak samo, jakie są sytuacje, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jaka jest sytuacja odnośnie Chin, tego, co się dzieje na Białorusi, również w Rosji. Weźmy pod uwagę, że ostatnio pojawiła się informacja odnośnie tego, że Anthropic stworzył model, Mythos się nazywa, który rzekomo został udostępniony tylko do kilku dużych firm amerykańskich, rzekomo jest w stanie znaleźć różnego rodzaju luki bezpieczeństwa, które były w systemach od kilkunastu lat, nikt ich nie wykrył. Czy to jest prawda, czy nie jest prawda? Znowu nie wiem, ponieważ jedna rzecz, która narzuca się od razu, to Anthropic, ta firma, która to zrobiła, planuje IPO, czyli wejście na giełdę, stanie się spółką publiczną. I tworzenie szumu i takiego całego PR-u, że mamy jakiś model taki, no, który jest tam, potrafi zhakować wszystko, to jest dla nich, z ich punktu widzenia, to jest bardzo dobre, ale nomen omen, to Tomek pewnie więcej powie, w tym samym czasie, można powiedzieć, pojawiła się informacja, że z Chin, z jakiegoś tam tajnego ośrodka, gdzie były przetrzymywane różne tajne dane, wykradziono 1 petabajt danych. To jest potężna ilość danych. Czy to były właśnie, nie wiem, Stany z NSA, czy coś przy użyciu tego narzędzia? Nie mam pojęcia. W każdym razie, do czego zmierzam? Z naszego punktu widzenia, mojego, prezydent Trump generuje potężny chaos. Natomiast ja tą sytuację ocenię z perspektywy czasu, ponieważ nie jestem w stanie ocenić, czy on idzie w dobrym kierunku, czy złym. Raz idzie w takim, raz w takim, natomiast zobaczymy z perspektywy czasu. Ja bym tutaj się nie determinował, w którym kierunku idzie, bo nie mam wszystkich informacji, natomiast mówię, jego działania z mojego punktu widzenia są chaotyczne.
Tomasz Zikut.
Ja bym trzy wątki tutaj podkreślił. Faktycznie pierwszy jest taki, że to ten kres nieuchronny rządów prezydenta Donalda Trumpa jest widoczny nie tylko jako oczekiwanie na świecie, zwłaszcza tym nieprzychylnym mu świecie, czyli nieprzychylnym Ameryce, świecie oczekiwania co do tego, że w Ameryce nastąpi zmiana, ale też widać to po działaniach samego pana prezydenta Donalda Trumpa. No przecież co chwilę wracają tematy budowania w Waszyngtonie łuku triumfalnego, budowania prezydenckiej wielkiej biblioteki na Florydzie. Jest kwestia przebudowy Białego Domu, aktualna, dziejąca się zresztą. No i są też działania tego typu, być może należy do nich także kwestia Iranu, takie, które mają zapisać tą prezydenturę w historii, zaznaczyć jej, odcisnąć ślad, odcisnąć piętno na geopolityce i na amerykańskich relacjach bezpieczeństwa. No i to jest pierwszy wątek, nie należy od tego uciekać, bo chyba on w jakimś stopniu może być pomocny do analizy tych działań. Z drugiej strony, faktycznie jest tak, jak mówi Piotr, że my możemy widzieć w tym wszystkim chaos, możemy nie dostrzegać tego wzorca, tego patternu, który za tym wszystkim stoi. Myślę, mam nadzieję, że Amerykanie go dostrzegają, bo w naszym żywotnym interesie jako Polski jest utrzymywanie bliskiego sojuszu i bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, o czym mówi także ostatnio opublikowana strategia polskiej polityki zagranicznej do 2030 roku, co należy dostrzec.
To zaraz o tej strategii porozmawiamy.
I trzeci wątek, o którym tutaj Piotr wspomniał. Faktycznie ten konflikt w Iranie, czy ten atak na Iran, jest też bardzo ciekawym poligonem doświadczalnym dla wielu tych nowoczesnych technologii w bezpieczeństwie, które są tam stosowane. To są wątki bardzo szeroko opisywane, czyli sposoby użycia sztucznej inteligencji w tym konflikcie. Bardzo autonomiczne, coraz bardziej autonomiczne. To jest ciekawe pytanie dla prawników i dla nas wszystkich, jak w przyszłości będzie wyglądało pole walki. Natomiast, no, czy to się wiąże bezpośrednio, czy pośrednio tylko z wymiarem finansowym, czyli potencjalnym sukcesem gospodarczym takich firm jak Anthropic, to dopiero czas pokaże. Ale zwróćmy uwagę chociażby na to, że Anthropic, jak już mówimy o tej konkretnej firmie, swego czasu, nie tak dawno temu, powiedział, że no, stawia sobie granicę moralną i nie podejmie współpracy z Pentagonem związanej z właśnie implementowaniem sztucznej inteligencji w technologie obronne do poziomu pełnej autonomii. Tak? Czyli, że to jest dla nich ta granica moralna, której nie chcą przekraczać. Pete Hegseth powiedział, że właśnie dokładnie technologii tej firmy użyto do planowania ataków na Iran. W związku z tym jest to jakiś rodzaj także wymiany uprzejmości między wielkim biznesem a administracją amerykańską, a do czego to doprowadzi w tym chaosie, myślę, że pokaże najbliższy miesiąc.
W każdym razie na pewno faktem jest, że prezydent Trump traci kolejnych przyjaciół politycznych, czyli panią Meloni. Teraz w ostatnich wywiadach już uznał, że się bardzo zmieniła, już nie jest jego przyjaciółką. Stracił premiera Węgier, Viktora Orbana, więc teraz już chyba zostało mu tylko dwóch prezydentów, z którymi jest zaprzyjaźniony: prezydent Argentyny i prezydent Polski. Ale teraz głos będzie miał Szczepan Ruman, który opowie, jakie są prawdziwe intencje Donalda Trumpa i kto wygrywa wojnę na Bliskim Wschodzie.
Ja myślę, to pozwolę sobie kilka punktów. Myślę, że Trump zyskał nowego przyjaciela w nowym premierze Węgier, który już zdążył się wypowiedzieć, że jest to bardzo wybitna postać i jakby wręcz wygląda serdecznej współpracy z Donaldem Trumpem i myślę, że coś takiego zobaczymy. Co też myślę uczyć powinno nas, niestety u nas w Polsce cały czas uprawia się politykę wartości i mówienia o historii, o różnych rzeczach. Na Węgrzech zarówno Orban, jak i myślę ten nowy premier będzie prowadził politykę interesów. Madziar czy Modziar, różnie go nazywają, w każdym razie będzie dalej kontynuował politykę interesów i realizował interesy Orbana. I tak jak obecny nasz premier nie jest w stanie nawiązać relacji z Donaldem Trumpem, między innymi dlatego, że niegdyś mierzył mu w plecy z palców, a potem się z niego naigrywał i nazywał ruskim agentem, tak myślę, że premier Węgier, kochany przez całą Europę, będzie jednocześnie miał bardzo serdeczną relację z Donaldem Trumpem i tego moglibyśmy się od Węgier zarówno przed tymi wyborami, jak i po tych wyborach uczyć. Po drugie, ja na przykład darzę dużą sympatię papieża Leona. Mi nie przeszkadzają jego lewicowe zapatrywania które wielu komentatorom przeszkadzają. Cieszę się, że jest papież młody. Myślę, że jest to taka świeżość, którą miał pontyfikat Jana Pawła II na początku, a Kościół katolicki przez ostatnie dwie dekady miał raczej takich, przepraszam za to określenie, jeśli kogoś urażam, ale geriatrycznych papieży. Więc taki
nieprawdziwy.
Młody, energetyczny papież, myślę, że dużo wniesie. No wiadomo, Franciszek to powie w młodości i Benedykt również. I nasz papież pod koniec pontyfikatu też był raczej starszy, no ale okej. Natomiast jeśli chodzi o...
Nie broń zdania, bo wypowiedziałeś. No wypowiedziałeś po prostu zdanie nieprawdziwe.
No wiadomo, no. W każdym razie to będę szedł dalej w tym kierunku.
Dobrze.
Stoimy nad przypadkiem, więc robimy krok do przodu.
No dokładnie. W związku z czym, o ile mi lewicowość papieża Leona nie przeszkadza i uważam, że jest fajnie, o tyle rozumiem, że Donald Trump jako Amerykanin...
Ją przeszkadza.
I mu przeszkadza, bo on jest akurat po tej prawicowej stronie i jakby i to mu przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi o tą wojnę w Iranie, no to muszę przyznać, że to jest ciekawe, że te amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez Cieśninę Ormus, ustawiły się tam. I sam Trump komentuje to, że one mają najnowsze systemy właśnie oparte o sztuczną inteligencję, które służą do tego, żeby zrobić uderzenie w miejsce, z którego zostało coś wystrzelone i że to uderzenie może trafić tam, zanim to, co zostało gdzieś wystrzelone, doleci do tego okrętu. I Irańczycy nie strzelają, to znaczy wydaje się, że to wybrzeże,
no dobrze,
przynajmniej
ale...
tak było, zanim ja jeszcze dzisiaj nie widziałem, żeby strzelili, wczoraj nie strzelali.
Nie strzelają.
Jednocześnie jakby wielka niespodzianka, to znaczy Irańczycy chcieli być pierwszym państwem bez floty, który zastosuje blokadę morską w historii. No i Trump powiedział, że on akurat ma flotę i zrobi blokadę morską Iranu.
No tak, ale to że...
nieprzewidywalny rozwój wypadków.
Słuchaj, to, że armia amerykańska ma bardzo wysoką technologię i bardzo dużo rozmaitego sprzętu i Donald Trump może zaskakiwać świat użyciem tego sprzętu, to jeszcze nie świadczy o tym, że on wie, po co tam jest i co robi. No, to nie, jest, nie ma świadectwa,
to,
czy to jest gra dla gry, czy to jest po prostu taki happening,
który urządza. Żeby zniszczyć jedyny reżim w regionie, który realnie zagrażał Izraelowi i potem stamtąd odejść. Żeby móc się skupić na Chinach. No i to jest dosyć oczywiste. To jest strategii napisane amerykańskiej. To znaczy porządkują kolejne teatry po to, żeby móc się skupić na tym teatrze jednym, który ich interesuje, czyli Chiny. Myślę, jak dla mnie, ja uważam, że kwestia Iranu jest rozstrzygnięta już, to jest tylko coś tam będzie się kończyć, że tak to ujmę. Kwestia Kuby w zasadzie też jest rozstrzygnięta, mimo że minister Ryabkow był łaskaw powiedzieć, że Rosja nie odejdzie z półkuli zachodniej, to obawiam się jednak, że na Kubie w każdym razie Rosji nie będzie. A to, co jest ciekawe dla Europy, to uważam, że jest kwestia Białorusi i bardzo nasilającego się dialogu między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi i jakby takiego odnowienia tych relacji. I wydaje mi się, że po tym jeszcze nie zdążą się nasi komentatorzy różni otrząsnąć z tego, co się wydarzyło na Iranie, w Wenezueli i na Kubie, a już będą musieli w ramach tego chaosu zacząć komentować, co się dzieje na Białorusi.
No, ale na Białorusi, z tego, co możemy przeczytać, dzieją się rzeczy przeciwne temu, co byśmy sobie życzyli, czyli długotrwały przegląd wojsk i zdolności bojowej wojsk białoruskich, potencjalna możliwość mobilizacji do 500 tysięcy żołnierzy, nowoczesne systemy dronowe i antydronowe. To się dzieje na Białorusi, czyli Białoruś staje się państwem...
Myślę, że prezydent Łukaszenka rozumie lepiej niż my, że oferta dla niego będzie podobna do oferty dla Iranu, czyli albo porozumienie, albo kłopoty.
Ty jednak wierzysz w tą siłę Donalda Trumpa. Ja nie jestem przekonany...
Nie, po prostu obserwuję i widzę, jakby Iran jakby zrezygnował bez wojny z broni jądrowej, to by nie było wojny.
Ale mi się wydaje, tak jak tu rozmawiamy, to po pierwsze wydaje mi się, że cele, które polityczne były osiągnięte, bo wojna no nie jest wojną samą dla siebie, tak? Są po prostu cele polityczne. Wojna jest, użycie siły jest elementem polityki, narzędziem polityki. I generalnie cele, czyli zniszczenie tego wzbogaconego uranu w Iranie, to był cel polityczny i on nie został osiągnięty. Blokada cieśniny Ormuz pojawiła się jako działanie, nazwijmy to, eskalacyjne Iranu. I to, że prezydent Trump doprowadzi do odblokowania, czego jeszcze nie wiemy do końca, no bo to, że statki wpłynęły, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, dobrze jakby to się stało, tej cieśniny, nie zakończy sytuacji odblokowania, znaczy zniszczenia tego uranu wzbogaconego, tak jak rozmawialiśmy.
Ale Stany Zjednoczone nie odejdą, dopóki zakończą tematu uranu.
Jeżeli kwestia uranu jest cały czas, a wydaje mi się, że powinna być, bo na dzień dzisiejszy mamy dwa elementy. Żeby zniszczyć ten uran, to po pierwsze trzeba go znaleźć, no i zniszczyć, tak jak rozmawialiśmy.
Nie, on już jest znaleziony.
Wydaje mi się, że chyba nie, ale sytuacja
będzie... Jest nawet obserwowany 24 godziny na dobę przez satelity, żeby
sytuacja, się nie ruszył. Wydaje mi się, że sytuacja będzie polegała na tym, że najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie takim, że będzie wysłanie wojsk lądowych po prostu, operacja lądowa, która będzie polegała na poszukiwaniu i niszczeniu tego uranu. A drugą opcją jest taką, że prezydent Trump powie, okej, odblokowałem cieśninę Ormuz, wycofujemy się albo zostawiamy tak, jak jest, ten uran go nie szukamy, no ale to z drugiej strony poniesie porażkę polityczną, mi się wydaje. A tak jak rozmawialiśmy, no wybory są za pół roku, mamy wybory te midtermsy w Stanach Zjednoczonych i to będzie problem.
Trump w sprawie midtermsów tam wprowadził taki Save America Act, który mówi, że trzeba mieć dokument ze zdjęciem, żeby zagłosować. To jest bardzo innowacyjne w Stanach Zjednoczonych.
Tak, paradoksalnie.
I to ma ukrócić różnego rodzaju cuda nad urną. I żeby to przeszło, to musi być 60 głosów w Senacie, a Republikanie nie mają tych 60 głosów. Ale oni tam mają takie różne antyczne procedury, które... W skrócie mówiąc, można tam blokować mównicę i doprowadzić prawie że do wycieńczenia, że ktoś umrze na tej mównicy, bo nie może z niej zejść, bo jak zejdzie, to wtedy coś się wydarzy. I wtedy można to przegłosować 51 głosami, tudzież 51 głosami. I tyle Republikanie mają, więc myślę, że ta ustawa... jakby znowu ku zaskoczeniu wielu przejdzie i okaże się, że dobrych parę milionów głosów, które miały głosować na demokratów, zniknie i że ten rezultat, który wielu w Europie już uznaje za przesądzony, bo patrzą na to, jak to w Europie działa, czyli Unia Europejska tam przykręca pieniądze, dosypuje na media i tak dalej, w kolejnych krajach udaje się to, no ale to Stany Zjednoczone to nie tak działa, tak? I to jakby może być zaskoczenie.
Na pewno z dzisiejszej perspektywy patrząc, to zgadzam się z Piotrem, że trudno mówić o wymiernych amerykańskich sukcesach, bo o ile cele na pewno są albo mogą być takie, jak tutaj jeszcze pan rysuje, ale sukcesów nie widać, no zarówno w Iranie, jak też to, co tutaj mówiliśmy na temat utraty kolejnych sojuszników. No też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w kampanię wyborczą na Węgrzech Amerykanie zaangażowali się bardzo intensywnie. No był tam wiceprezydent USA i w Stanach, i na Węgrzech Amerykanie starali się jasno pokazywać, którą opcję wspierają. No to się okazało całkowicie nieskuteczne. Faktycznie jest od tej przyjaźni do nieco mniej sympatycznych stanów z Włochami, to bardzo szybko ten krok został wykonany, też na bazie konfliktu w Iranie. Na dzisiaj tych sukcesów nie widać, no więc zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas. One muszą się pojawić, jeżeli faktycznie te midtermsy mają być dla Republikanów obiecujące, już nie mówiąc o tych wyborach, które w ogóle będą za dwa lata, no to te sukcesy muszą być szybko. No na razie ich nie widać.
Ale jeszcze dwie rzeczy chciałem krótkie, bo to są tak...
Szczepel Ruban.
Przepraszam, że się wcinam, ale jeśli chodzi o ten wzbogacony uran, to jest tak, że ten kompleks, którym on był, jest zbombardowany i Amerykanie sobie satelitami obserwują ten, jak to zresztą sam Trump o tym mówił, a ja słuchałem akurat tej wypowiedzi osobiście, więc nie, to nie jest zapożyczone z jakiegoś tam raportu. że obserwują 24 godziny na dobę miejsce, w którym ten pył, powiedzmy, to znaczy pozostałości tego uranu zmieszane z jakimś piachem czy z czymkolwiek tam, co jest po bombardowaniu ciężkimi bombami z bombowców B-52 zostało, i oczywiście, że odejdą w momencie, jak to zostanie zabrane i jak Iran zobowiąże się, że już nie będzie dalej żadnych programów jądrowych. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, uważam, że jest ciekawa w kontekście relacji Trumpa z NATO i tego, co on mówi, że kraje europejskie jakby no, średnio pomogły, nie zgłaszał się zawczasu o tą pomoc, to prawda. I trochę to wygląda na taką ustawkę, która ma pokazać, że kraje NATO, te europejskie, jakby nie są przy Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że coś, co nie widziałem, żeby było w mediach dyskutowane, a co jest oczywiste, że Iran wywoływał naciski dyplomatyczne na państwa europejskie, mające na celu jak najbardziej utrudnić operację USA. To znaczy, jak chcecie, żeby wasze tankowce przepływały, jak chcecie, żeby tam było odblokowane do was transport, to zamknijcie przestrzeń powietrzną dla samolotów USA. I różne kraje, tam Hiszpania i tak dalej, podejmowały takie decyzje. Uważam, że to nie były decyzje takie gratis, które wypływały z tego, że po prostu jakiś kraj chciał zademonstrować, że coś, tylko to były ustępstwa na rzecz Iranu w sytuacji konfrontacji z USA. I myślę, że dla Stanów Zjednoczonych to też jest oczywiste, że oni patrząc, że są powiedzmy w jakiejś tam kampanii wojskowej, którą i tak wygrywają, i tak wygrają, natomiast, że w międzyczasie sojusznicy europejscy wolą ugiąć się pod żądaniami dyplomatycznymi Iranu, niż realnie wesprzeć jakiś tam wysiłek Stanów Zjednoczonych. Długofalowo myślę, że to słaba strategia ze strony Europy.
Ale jeden sukces taki propagandowy został osiągnięty i to widać też w naszej dyskusji, bo rozmawiamy dużo, przepraszam, rozmawiamy dużo o Iranie, po Zatoce Perskiej, a w ogóle nie rozmawiamy o Ukrainie. To znaczy, tak, to jest taki temat.
I Epsteinie,
ale Epstein to już jest, na razie księgi Epsteina zostałyby chwilowo zamknięte, chociaż gdzieś to się jeszcze toczy, a Ukraina jest wojna, Ukraina walczy, odzyskała jakieś miasto za pomocą dronów, o czym by powiedział prezydent Zełenski, ma jakieś rakiety, jakieś sukcesy, ponosi też jakieś porażki. I co, mamy już powiedzieć sobie, o Ukrainie nie rozmawiamy? W naszym klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich to jedno zdanie przynajmniej powiedzmy.
Nie, rozmawiamy i ja byłem w Kijowie 3 tygodnie temu mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam. To te nastroje były zupełnie inne, to znaczy bardziej pozytywne niż jak byłem w drugiej połowie grudnia. Więc pojawiła się taka nadzieja, te ataki zaczynają mieć miejsce i są coraz bardziej skuteczne. Natomiast wewnętrzna sytuacja polityczna Ukrainy jest bardzo skomplikowana i chyba mierzy się Ukraina obecnie z największym kryzysem politycznym od wybuchu wojny, ponieważ parlamentarzyści przestali przychodzić do pracy, nie chcą uczestniczyć w głosowaniach. Prezydent de facto, no, można powiedzieć, nie do końca ma tą większość, tak jakby no, chyba stracił większość, tego nie głośno tam nie mówi, natomiast tu jest problem. No i nie wiemy, jak to się rozwinie, natomiast no, prezydent Zełenski ogłosił chyba wczoraj na filmiku, czy dzisiaj sukces, że pierwsza tam operacja, która została otoczona wojska rosyjskie, zostało dokonane całkowicie przez autonomiczne urządzenia, czyli bez użycia ani jednego, czy nie było żadnej straty żołnierza ukraińskiego i żaden żołnierz fizycznie nie brał udziału w tej operacji, w sensie no, sterował być może tymi rzeczami, a część była całkowicie autonomiczna. No i to zmienia oblicze wojny, natomiast Ukraina dąży do tego, że najprawdopodobniej po pierwsze w czerwcu być może będzie miała 4 rakiety Flamingo, które zaczną, znaczy będzie w stanie je produkować bardzo dużo po to, żeby wysłać, nie wiem, kilkadziesiąt, nie wiem, nad Moskwę czy inne jakieś ośrodki, gdzie przezwyciężą system obrony przeciwpowietrznej rosyjski i tak samo antydronowy system. No i teraz de facto przecież była informacja, że prezydent Zełenski wspiera Stany Zjednoczone, czy proponował ofertę wsparcia dronową po pierwsze, jeśli chodzi o wsparcie dla Stanów Zjednoczonych, bo Ukraina i Rosja, niestety Rosja, mają najlepszą technologię dronową, bo oni cały czas siedzą na tym polu walki. Oni to na żywym, w laboratorium takich rzeczy w cudzysłowie nie da się osiągnąć. To plus kwestia tego, no była informacja, że żołnierze ukraińscy uczyli Amerykanów obsługiwania ich systemu Patriot, efektywniejszego, tak? No więc te rzeczy się dzieją, są to pozytywne rzeczy. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że no, przywódcy europejscy docierają cały czas informacje medialne, proszą prezydenta Ukrainy, żeby nie niszczył tych platform różnych wiertniczych, rafinerii w Rosji. No jest to troszeczkę niezrozumiałe dla mnie, bo ja nie mam odwagi prosić prezydenta, który walczy o życie kraju, przestańcie niszczyć Rosjanom to, no bo nam
bo
to...
będziemy chcieli tak, kupować no to, już za
no więc,
chwilę.
Tak,
ale,
no więc
ale
to
oni mają odwagę, oni zawsze
no, no właśnie to jest to, tak? A tu, tak jak Szczepan mówi, no z Iranem, nie wiem, no się dogadali, a z drugiej strony ja nie rozumiem tego zachowania przywódców zachodniej Europy. Natomiast jeszcze wnioski z tej wojny w Iranie są troszeczkę niepokojące, bo tak jak Szczepan tu wspomniał, całe NATO troszeczkę zatrzeszczało i z drugiej strony możemy powiedzieć, że te kraje Gulfu, czyli te wokół Iranu, tak, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, były bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przez wiele lat. Kupowały pełne uzbrojenie amerykańskiego, Ameryka postawiła tam różnego rodzaju bazy, no i to, co się stało, czyli jak Iran zaatakował te poszczególne kraje, to Stany trochę zostawiły je same sobie. I to jest niepokojące, że być może no, Putin w akcie powiedzmy jakiegoś takiego, nie wiem, desperacji czy coś, no ponieważ te wojska ukraińskie zaczynają zdobywać przynajmniej taką przewagę, nazwijmy to tymi atakami dronowymi, odpierają te ataki rosyjskie. Aczkolwiek znowu słyszałem, że Rosjanie opracowali autonomiczny dron, który jest atakować w stanie cele mobilne, czyli jeżeli jest Ukraina zestrzeliwała drony leczące szachedy, poprzestawiając mobilne, czyli był karabin na samochodzie i strzelał do drona, który leciał z zaprogramowanym celem, to nowa wersja tych dronów jest w stanie rozpoznać cel, samochód z karabinem i zmienić trasę i uderzyć w ten samochód. Więc to też zaczyna się znowu kolejny etap jakiejś walki. Ale morale generalnie mocno wzrosły. To żeby Putin, nie rozciągając tego, żeby się nie okazało, że zaatakuje Bałtyki, wiedząc, że no, to co zrobiły Stany, jeśli chodzi o te kraje w Zatoce Perskiej, niespecjalnie ich tam broniły. No więc...
Ale to też to, o czym przed chwilą powiedziałeś, świat też z tego inaczej, mianowicie taki bardzo czarny obraz tego wszystkiego, co się dzieje, jeśli chodzi o polskie systemy zbrojeniowe i to, co się dzieje w polskiej armii, się wyłania, bo jak można było przeczytać, to nawet te karabinki są zagrożone, które w Radomiu od 100 lat produkujemy, że tam może nie być odpowiedniej ilości pieniędzy na to, żeby tą produkcję podtrzymać, więc my się zastanawiamy nad tym, co... Jak tu będziemy się bronić. Amunicja 155 została przekazana cała do PGZ-u. To też jest informacja istotna, czyli żadne firmy prywatne nie będą mogły produkować albo uczestniczyć w produkcji. To są takie rzeczy dziwne, które z kolei pokazują, tam jest wysoka technologia, Rosjanie wysoka technologia, a my sobie będziemy proce ładować i będziemy strzelać z tych proc w nadlatujące drony.
Jest ogromna różnica między gospodarką czasu pokoju a gospodarką czasu wojny. My się w końcu musimy zdecydować, czy my idziemy w kierunku przestawienia trybów naszej gospodarki w tą gospodarkę bardziej wojenną. Jeszcze nie wojenną, ale już zmierzającą w kierunku priorytetyzowania wszystkich spraw obronnych, nie tylko deklaratywnie, ale zupełnie realnie.
To tylko powiem, bo bardzo ważne twierdzenie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. 1000 miliardów złotych, tyle mamy w skarbcu pieniędzy, które przeznaczamy na naszą transformację, zieloną transformację, i te 1000 miliardów wystarczyłoby, żeby nawet bez świadomości społecznej, żeby przestawić gospodarkę na tryb wojenny, czyli produkować to, co powinniśmy produkować.
Absolutnie się z tym zgadzam. Nie ulega wątpliwości, że to są dla nas dzisiaj kwestie priorytetowe. Zresztą no nie będzie chyba jakąś wielką tajemnicą, czy tajemnicą może bardziej Poliszynela, że jest w Polsce rosnące takie głębokie przeświadczenie, gdzieś coraz bardziej zakorzenione w Polakach, że wojna będzie. Ono jest coraz bardziej dostrzegalne. Ono jest zauważalne także, jeżeli chodzi o decyzje inwestycyjne, jakie Polacy podejmują. Przecież to, że jesteśmy dzisiaj nacją, która kupuje najwięcej nieruchomości w Hiszpanii czy tam w Portugalii, to nie jest przypadek. Bo te decyzje są także tak motywowane. To, że nie sprzedają się za specjalnie nieruchomości w niektórych częściach Polski, to także nie jest przypadek. To, że inwestycje są wstrzymywane, ma wiele na pewno motywów, ale jednym z nich jest także to. Gdzieś tli się w Polakach coraz większa obawa, że ten konflikt za naszą wschodnią granicą może się przenieść także do naszego kraju.
Jakoś moje doświadczenie mi tego samego nie podpowiada.
Ale bo Polacy, to widać w danych. Po prostu Polacy...
Możliwe, ale...
Nie, Tomek ma rację i dużo osób w ten sposób podchodzi, którzy mają oczywiście środki, no bo jak ktoś nie ma środków, to nie, to... nie myśli w ten sposób. I dużo też ja znam osób, które starały się otwierać konta za granicą, to, żeby posiadać to, pieniądze to, za
to
granicą.
To przyjmujemy jako twierdzenie klubu, Tomek ma rację. Czy Szczepan pozostał tak pozbawiony racji w takim razie? Bo tak do tej pory Szczepan
ja się
miał rację,
cieszę, żeby w klubie możemy mieć różne stwierdzenia. Natomiast najwyraźniej po prostu...
No bo nie ma racji, za tydzień też będzie wtorek.
Polacy, nie racji, Polacy nie słuchają po prostu Łukaszenki, który mówi, że to będzie wojna, ale to będzie wojna napastnicza, w której Polska zaatakuje Białoruś, a Białoruś będzie musiała się bronić. Gdyby Polacy słuchali Łukaszenki i rozumieli, że to taka wojna, to nie baliby się kupować w Polsce nieruchomości, bo wiedzieliby, że otworzy się przestrzeń na wschód. Kiedy to, czego Łukaszenka się boi i co, jak Krzysztofie mówiłeś, robił przegląd wojski, to jest prawda, spotkanie tam, rugał tych swoich różnych oficerów i tak dalej. No, on mówi, że on się boi ataku
ze strony NATO.
I to jest tak, i to jest w zasadzie spójne akurat z tym dziwnym trafem, co ja powiedziałem, że oferta od Donalda Trumpa będzie dla Białorusi taka, że albo pokojowe rozwiązanie problemów, albo kłopoty. I w zasadzie jak się to złoży z tym pozytywnym obrazem, o którym powiedział Piotr przed chwilą, to znaczy, że Ukraina realnie ma sukcesy frontowe i to są sukcesy... No Ukraina nie ma takich zasobów ludzkich jak Rosja, to wiemy. Więc to jest jeden z największych problemów i stworzenie tej strefy śmierci bardzo brutalnej, ale funkcjonującej, że to zatrzymało Rosjan, ten kilkudziesięciokilometrowy pas, w którym drony zabijają praktycznie każdego, kto wejdzie, to ogranicza straty po stronie ukraińskiej, tak? A oni ludzi nie mają. Druga rzecz, że platformy autonomiczne są w stanie jakby bez udziału ludzi na froncie zaatakować Rosjan i doprowadzić do poddania się jakiegoś rosyjskiego oddziału, znowuż udało się oszczędzić ukraińskie życia, tak? A nie ma zbyt wielu tych poborowych. I trzecia rzecz, że Ukraińcy potrafią robić te uderzenia właśnie na dalekie odległości, typu rafinerie gdzieś tam w okolicach Petersburga i tak dalej, ku przerażeniu heroicznych liderów zachodniej Europy. To znowuż są takie komentarze, że zmienia się równowaga sił. To znaczy, że Ukraina zaczyna Rosji zadawać większe straty w głębi Rosji, niż Rosja zadaje Ukrainie w głębi Ukrainy tymi swoimi nieustannymi nalotami szachedów i tak dalej. I rzeczywiście tam jest politycznie trudny moment, ale biorąc pod uwagę wynik wyborów na Węgrzech, wydaje się, że pieniądze z Europy zostaną odblokowane, więc jakby taki trudny moment finansowy Ukrainy zostanie w jakiejś mierze zażegnany. Druga rzecz, że Ukraina tymi swoimi umiejętnościami podpisała partnerstwa z wieloma tymi państwami Bliskiego Wschodu, właśnie w zakresie tych zdolności antydronowych i tak dalej. No, akurat na biednego nie trafiło na Bliskim Wschodzie, więc stamtąd też mogą popłynąć na Ukrainę dolary. Więc może się okazać, że Ukraina zaczyna realnie tą wojnę wygrywać, a wtedy z takim zmilitaryzowanym krajem, który wygrał wojnę z Rosją i wyparł Rosjan, Białoruś, mając taki zmilitaryzowany kraj na południu, może zacząć się czuć coraz bardziej nieswojo. No.
Znaczy, ja bym jeszcze jedną, bo ten przegląd wojsk, który robi Łukaszenka, to z jednej strony może być scenariusz, tak jak Szczepan mówi, że jak nie przyjmą oferty Trumpa, to Łukaszenko może zostać. To ja... Nie wydaje mi się, żeby doszło do takiej interwencji, a jest inny scenariusz. Być może Łukaszenko rozważa faktycznie odwrócenie się i współpracę z krajami zachodnimi, dlatego robi przegląd wojsk, żeby mu po prostu Putin nie wjechał. A jeżeli by się dogadał...
Postawić się Rosjanom, jak podejmie taką decyzję.
A jeżeli faktycznie jeżeli ta sytuacja na tym froncie właśnie ukraińskim się przebija w drugą stronę, to Ukraina może być takim gwarantem bezpieczeństwa właśnie tutaj w całym regionie, bo ma de facto najlepszą armię i najlepszych inżynierów na chwilę obecną, więc może tutaj być eksporterem bezpieczeństwa zaporu Rosjana, dołączając do tego Białoruś, Bałtyki, Polskę, Skandynawię, no to Rosja jest zupełnie w defensywie.
Pozostanie tylko jeszcze rozwiązanie problemu enklawy królewieckiej.
Ale to mnie zawsze dziwi, ale może to jest w strategii polskiej polityki zagranicznej, żebyśmy przynajmniej problem Królewca postawili na forum międzynarodowym, z którego jest zagrożenie dla, bezpośrednie zagrożenie dla Polski i dla krajów bałtyckich. Ile tam jest 2000 tych rakiet, czy 5000 rakiet wycelowanych we wszystkie miasta polskie?
Ale już nie ma wystarczającej obsługi dla tych rakiet.
Wyjechali dokąd?
Rosjanie zabrali stamtąd wojska, zostało tam może 1500 żołnierzy, a było 30 tysięcy.
Nie, no niemożliwe.
Naprawdę.
A skąd ty to wiesz? Ze źródeł własnych.
Jeszcze pan wszystko wie.
Także ostateczne rozwiązanie problemu plus wschodnich.
Tylko żebyśmy nie popełniali tego błędu, który jest tak klasycznie ujmowany, że generałowie zawsze przygotowują się do tej wojny, która już była. No myślę, że dzisiaj oczywiście to jest naturalne i oczywiste,
w Polsce do pierwszej wojny światowej się przygotowują.
Przepraszam, PGZ się przygotowuje wciąż do pierwszej, to na pewno. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że gdy ten 1000 miliardów powierzyć polskiej grupie zbrojeniowej, to jak ona się dobrze rozpędzi, naprawdę będzie w stanie go skonsumować bez
użycia strzału.
Bez użycia strzału i bez rezultatów dla zdolności obronnych polskiego wojska.
Dzisiaj jest tak, że powszechną uwagę skupia i w sumie jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę rozwój poszczególnych konfliktów na świecie, skupiają dwie obszary. Pierwszy, ten kinetyczny, w ramach tego kinetycznego, no to skupia obszar dronów, a w ramach tego obszaru cyfrowego sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że, no nie chcę być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że w obydwu tych obszarach trudno mówić o tym, żebyśmy mogli należeć, przynajmniej na dzisiaj, jako Polska do globalnych liderów. Na pewno nie należymy w obszarze dronowym, ani w obszarze sztucznej inteligencji, pewnie z różnych względów. Natomiast no, o tym cały czas dyskutujemy, mówimy o tym, jak Polska będzie liderem dronowym Europy, liderem sztucznej inteligencji w Europie. No, wydaje mi się to z różnych powodów mało prawdopodobne na dziś. I wydaje mi się, że przeskakując ten etap, powinniśmy zrobić kilka kroków naprzód, czyli pomyśleć o tym, co będzie dalej, jaki będzie dalszy kierunek rozwoju i spróbować tam znaleźć swoją wiodącą rolę. Jeżeli chodzi o technologie cyfrowe, gdzie się czuję bardziej kompetentny niż w tych kinetycznych, jestem głęboko przekonany, że to są technologie kwantowe. Tam powinniśmy dzisiaj wszystkie możliwe środki, jakim dysponujemy, na to postawić. Powinniśmy zdecydowanie zmierzać w kierunku budowy własnych zdolności, ażebyśmy tam odgrywali rzeczywiście rolę globalnego lidera. No, myślę, że na to jest jeszcze szansa.
Troszeczkę się wtrącę, tylko słuchałem niesłychanie ciekawego programu w Radio Wnet, czyli z Chin takiej relacji, pan Andrzej Zawadzki Liang zawsze mówi. I on mówił o tej nowej strategii 5-letniej i tam kwanty były, ale już w takiej wersji popularyzowanej, w sensie telefonia kwantowa i tak dalej. To jest w tej strategii 5-letniej nowej chińskiej. Tak?
Jest. I tam jest też bardzo posunięta robotyzacja, automatyzacja. W zasadzie każda rodzina klasy średniej będzie miała humanoidalnego robota. O tym samym mówi Elon Musk, że to się wydarzy w ciągu najbliższych lat. Natomiast no, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, która dzisiaj ogniskuje naszą wspólną uwagę i ona także jest bardzo wykorzystywana na polu walki, no to się bardzo wiąże z tym tematem energii, o którym tutaj rozmawiamy na wszystkie możliwe sposoby. Nie mając dostępu do taniej energii, do energii skalowalnej, nie będziemy liderem w sztucznej inteligencji. Po prostu. To jest tak proste. No, nie da się tego zrobić. Tego się nie da przeskoczyć po prostu. No, trzeba mieć energię, żeby mieć centra przetwarzania danych. Bez centrów przetwarzania danych nie będziemy mieli rozbudowanej AI. Po prostu.
To, drogi Tomaszu, Ursula von der Leyen zadbała o to, ponieważ jest ten legendarny jej cytat. Najtańsza energia to ta, której nie zużyliśmy. Nie będzie centrów danych, nie zużyjemy tej energii.
Będą, tylko będą w Argentynie.
Ten problem
będą
nas nie
w Stanach
dotyczy.
Zjednoczonych.
To jest
tak,
rozwiązanie Europy. U nas nie będzie energii, nie będzie centrów danych.
No i być może dlatego, że tak jest, to należy rzeczywiście zadać sobie pytanie, jakie są priorytety, to co tutaj redaktor Skowroński pytał, jakie są priorytety naszej polityki zagranicznej, bo być może jeżeli sami tych zdolności nie będziemy mieli, to może będziemy w stanie ich szukać u sojuszników. No i faktycznie polski MSZ wydał taki dokument, bardzo świeżo, bo to jest chyba z ostatnich dni, o strategii polskiej polityki zagranicznej do 2030 roku. I no, trzeba powiedzieć, że on ma kilka bardzo dobrych elementów, bo po pierwsze on, tak jak tutaj rozmawialiśmy sobie o amerykańskiej strategii bezpieczeństwa i mówiliśmy o tym, że Ameryka ma taką zdolność definiowania swoich interesów narodowych, no to paradoksalnie polski dokument także wprost definiuje, jakie są interesy Polski. Priorytety polskiej polityki zagranicznej i interesy narodowe RP definiuje ten dokument. Jest ich 6. według tego dokumentu. Możemy o nich oczywiście dyskutować, ale w ogóle dobrze, że one są i są w formie zrozumiałej. Pierwsze to jest utrzymanie silnej pozycji w Unii Europejskiej, wzmacnianie globalnej roli Unii, a Polska jako jej część. Drugi to utrwalenie i wzmocnienie pozycji miejsca Polski w NATO jako silnego i wiarygodnego sojusznika. Trzeci, ważne, o tym mówiliśmy już dzisiaj, rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony ze Stanami Zjednoczonymi oraz współpracy bilateralnej, także z partnerami spoza Unii Europejskiej. Wymieniona jest Kanada, Norwegia, Ukraina, Republika Korei. Czwarty to wzmocnienie wschodniej granicy Unii Europejskiej, jednocześnie wschodniej flanki NATO. Piąty, wsparcie rozwoju gospodarczego państwa przez aktywność międzynarodową. I ostatni, kontynuacja współdziałania w ramach różnych gremiów międzynarodowych w zakresie dezinformacji. Czyli tu jest bardzo mocno położony nacisk na ten wymiar wojny kognitywnej. Natomiast na pewno walorem tego dokumentu jest to, że one są. Te interesy narodowe, że są wymienione, nie wiem czy według hierarchii, nie ma tu hierarchii, no ale są wymienione wszystkie te, o których możemy dyskutować. Jest mowa o relacjach bilateralnych z USA, jest mowa o innych partnerach, jest mowa o NATO. NATO jest dla nas ważne. Jest to jednak najpotężniejszy sojusz obronny w historii świata i faktycznie możemy sobie dzisiaj, tak jak tutaj rozmawiamy o tym, że Donald Trump ma pretensje do partnerów, także tych, przede wszystkim tych, którzy są w ramach NATO zrzeszeni, ale powiedzmy sobie szczerze, no z perspektywy bardzo pragmatycznej, perspektywy polskiej, bo tutaj słusznie Szczepan mówił, że sprawy międzynarodowe to gra interesów, a nie tylko wartości. Na marginesie nowy premier Węgier bardzo mocno to akcentuje. Przecież już zdążył powiedzieć, że nie popiera szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, że nie popiera także dalszego zadłużania się na rzecz Ukrainy. No to już zdążył powiedzieć w swoich pierwszych
wypowiedziach. Myślę, że on będzie niespodzianką dla wszystkich tych, którzy gratulowali mu.
Ale z drugiej strony warto pamiętać o tym, że jeżeli my mamy wyzwania bezpieczeństwa, jeżeli faktycznie my się w ogóle mamy, jest dzisiaj taki moment historyczny, że się zastanawiamy nad tym, czy ten konflikt może rozlać się na inne kraje. Ten konflikt, który jest za naszą wschodnią granicą, ta wojna, która trwa za naszą wschodnią granicą, no to powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to nie wiemy, czy Stany Zjednoczone, jak się zachowają, czy z całą pewnością na 100% i w jakim momencie nam pomogą, ale z całą pewnością mogą to zrobić. I mogą to zrobić skutecznie. Jeżeli chodzi o inne kraje nasze sojusznicze z Unii Europejskiej, nie wiemy, jak się zachowają, ale nawet gdyby chciały, to pewnie nam nie mogą pomóc, bo nie mają takiej zdolności. No i to jest część odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy kształtować nasze sojusze już, pragmatycznie.
Z jedynym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, tak?
Nie jedynym. Na pewno nie jeden.
Nie, myślę, że to, co zostało wymienione w tej strategii, te kraje, czyli Norwegia, Ukraina, Kanada, oprócz Stanów Zjednoczonych, to są kraje, z którymi Korea Południowa, nie Północna jeszcze, to była, to są kraje, z którymi faktycznie te relacje rozwijamy już od długiego czasu.
A co robi tam Kanada?
To bardziej apolityczny wybór już.
To akurat tak, rzutka taka. Natomiast Korea, Norwegia i Ukraina. Z Ukrainą na pewno powinniśmy dużo bardziej współpracować w tej dziedzinie, dlatego że te dwie wojny, które są w tej chwili, one w jakiejś mierze się łączą, dlatego że Ukraińcy właśnie są w stanie pomagać Zatoce Perskiej, ale też to jest tak, że część innowacji, które widzimy na polu walki, jest w tej wojnie na Ukrainie. Przełomowych wręcz innowacji, które będą kształtowały pole walki albo już je kształtują i tam innowacje są bardzo dynamiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa myślę, że nie zauważyła jeszcze, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Ale tutaj akurat jeśli chodzi o drony, to ta prywatna grupa WB Electronics, to chyba tam kilkunastokrotnie wzrosły ich obroty, także myślę, że coś jednak dostarczają. Natomiast druga część innowacji z punktu widzenia takiego mocarstwa jest demonstrowana przez Stany Zjednoczone w Zatoce Perskiej, czyli właśnie to użycie sztucznej inteligencji i tak dalej. I te, jak się nałoży te dwie części, to można mieć wyobrażenie tego, jaka będzie przyszła wojna. Oczywiście, jak zawsze wojna, będzie bardzo brzydka i straszna, tak?
Czy ja zgadzam się z Tomkiem, to co Tomek powiedział, natomiast uświadommy sobie jedną rzecz. Stany Zjednoczone są członkiem NATO. De facto NATO w pewnym sensie opiera się na Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają, wydaje mi się, zasoby, żeby nam realnie pomóc, gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś tutaj napięcia. Natomiast odpowiedzmy sobie sami na pytanie, no skoro Stany Zjednoczone jako NATO poprosiły kraje europejskie, zachodniej Europy o wsparcie w wojnie, którą prowadzą tutaj z Iranem. Jednym z elementów było to, że no, pozwólcie nam startować i lądować w waszych bazach. No co to jest za wysiłek dla danego kraju, tak? Oni nie prosili, dajcie nam swoich żołnierzy, dajcie nam, nie wiem, uzbrojenie. Jeżeli kraje Europy Zachodniej, jako członkowie NATO, innemu członkowi NATO zabronili startować z swoich baz, to dlaczego my liczymy, że gdyby, nie daj Boże, doszło do jakiejś agresji na Polskę, Zachodnia Europa jako kraje członkowskie NATO nam pomogą?
Dokładnie tak.
Nie pomożemy, bo chcemy tani gaz mieć od Rosjan. Nie możemy. Przecież jak Ukraina walczyła, to Niemcy wysłali jakieś stare hełmy. Nie łudźmy się na to, że Europa nam pomoże. Nie łudźmy się na to, że jak, nie wiem, są takie głosy, że jak przyjmiemy euro, to będziemy bezpieczni. Przecież to jest jakiś bełkot. To nie ma żadnego znaczenia. Więc de facto musimy tutaj wiązać relacje bilateralne z krajami, które mają ten sam profil ryzyka, czyli Finlandia, Norwegia, Rumunia, Ukraina, Szwecja, Bałtyki, tak. Szwecja.
Tego mi brakuje w tym, co Tomku przeczytałeś.
Tak, bo to trzeba szerzej ten dokument.
Ja zacytowałem dokument... ten korytarz północno-wschodni NATO tutaj
tak,
w
tak,
Europie.
Ten dokument,
to powinien, polityka zagraniczna, mi się wydaje, o tym cały czas zapominamy i u nas niestety, ja mam wrażenie, pokutuje to w MSZ-cie od, nie wiem, od zawsze, odkąd ja przynajmniej to kojarzę. Polityka gospodarcza kraju powinna być pierwszym punktem najważniejszym każdego ministra spraw zagranicznych. Bo to nie o to chodzi, żeby się spotkać, pojechać sobie na, nie wiem, na grupę Bilderberga i poklepać po ramionach, porobić zdjęcia, zapalić cygaro i czuć się wielkim tego świata.
A był bo to na, nie na tym... grupie Bilderberga był pan Radosław Sikorski, tak, wicepremier.
Jako określony jako Polak, a jego żona jako Amerykanka. Czyli no mamy ministra w rządzie spraw zagranicznych, którego żoną jest obcokrajowiec i syna ma w amerykańskim... Syna ma w amerykańskim
ale
wojsku.
Ale też jego syn jest prezesem fundacji, której pierwszym prezesem był słynny Foka. Czyli ten
no więc,
asystent
Giertycha. Już nie chcę tego rozdrapywać. W każdym razie...
Piękne rzeczy.
Tu powinniśmy się na tym skupić, natomiast polityka... My źle interpretujemy MSZ. MSZ powinien mieć celem politykę gospodarczą państwa, ekspansję naszych firm za granicą i na tym polega, jeżeli to będziemy mieli i będziemy mieli silną gospodarkę, sojusze polityczne, wzmocnienie bezpieczeństwa zbuduje się samo. Ponieważ nikt nie chce rozmawiać ze słabym gospodarczo krajem. Każdy chce rozmawiać z krajem, który ma silną gospodarkę, wiele powiązań i na tym się buduje pozostałą część polityki. A to, że ja mam dobre relacje z jednym przywódcą czy z drugim, to pomaga w pewnych elementach, ale za to dostaje się koraliki. Każdy przywódca kraju reprezentuje interesy swojego kraju, przywódcy się zmieniają, a interesy kraju pozostają stałe.
Ale
to jest najważniejsze.
Grupa Bilderberga ponoć ma taką zdolność do pokazywania przyszłych premierów i prezydentów, więc może pijąc tego szampana, bo taki był urywek filmu z Radosławem Sikorskim, może pijąc tego szampana pije za swoje zdrowie i za zdrowie tego przyszłego premiera albo prezydenta Rzeczpospolitej, którym być może Radosław Sikorski będzie. Taki dowcip. Wypowiedziane. Nikt się nie śmieje, bo taka...
Nie, zaczęliśmy
od uśmiechów w autobusie, a w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich śmiać się nie wolno, bo my jesteśmy...
Ja myślałem, że
śmiertelnie poważnie, ale nie, zapowiadamy, w zapowiedzi klubu przyjaciół metali ziem rzadkich są też, że geopolityka, polityka gospodarcza, transformacja energetyczna, to wszystko są tematy, ale są też tam plotki. Że też można poplotkować trochę, bo ty powiedziałeś już o Foka, mniej poważny temat, już nie geopolityczny.
Ja uważam, że Foka to jest absolutnie poważny temat. To jest człowiek, który po pierwsze sprawdził się w finansach, jeśli chodzi o Polnord, sprawdził się w obszarze prawnym, bo tam mówią, że blokował te procesy frankowiczów, jak Giertych obsługiwał Getin Bank przeciwko frankowiczom. Sprawdził się w obszarze demografii, bo ta fundacja to była jakaś fundacja na rzecz rodziny i tak dalej, a potem się zmieniła na fundację na rzecz demokracji i teraz syn Sikorskiego jest prezesem tej fundacji, ale Foka był pierwszym prezesem. I co najważniejsze, sprawdził się też w energetyce, to znaczy on był prezesem spółki jakiejś łupkowej w swoim czasie, w związku z czym to wyrasta na takiego kandydata, może, a może to jest ta przemyślność, że Radosław Sikorski już poznał przyszłego premiera, to znaczy człowieka sprawdzonego na wielu frontach i w zasadzie zdolnego do przeprowadzenia Polski przez trudne czasy.
To jest oczywiście żartobliwe opowieść na temat roli pana Foki w Rzeczpospolitej, ale...
Ja poznałem kiedyś osobiście pana Fokę. Bardzo sympatyczny człowiek.
Tak, i też potrafi dokonywać przelewów, z tego co wiem.
Mi nie robił przelewu, ale...
Ale to zostało opisane, zresztą zostało też...
A, rzeczywiście, duże kwoty, tak.
Duże kwoty i się nie myli, więc też może być ministrem finansów, premierem, ministrem finansów, tylko nie ma wojennych.
Ministrem sprawiedliwości, energetyki. Nie, przepraszam, całe życie jednak w branży bezpieczeństwa, bo on był takim Giertycha człowiekiem.
No i od transportu, bo chyba był kierowcą też. No tak, ale szczerze powiem, jak były te wszystkie wiadomości, są już w oficjalnie, bo w wirtualnej Polsce, tak, można przeczytać o Romanie Giertychu, to reakcja premiera Donalda Tuska, który uważa, że nie ma żadnej sprawy i nie należy tego nawet komentować, zadziwiające, bo gdyby polityk na przykład 50 zł przywłaszczył sobie w supermarkecie, to wtedy byłaby awantura dotycząca w całej Polsce, prawda, jak to jest możliwe i czy polityk może tak postępować, albo jakieś inne drobne rzeczy, które są na pierwszych stronach gazet i są politycy bombardowani, to w tym wypadku, no co to jest, 8 milionów zarobił, to co to jest zarobek, tak, a przelał do Liechtensteinu, no to sobie przelał do Liechtensteinu, a Polnord, a to sobie zrobił, a umorzyli śledztwo, a umorzyli, a nie zauważyli dokumentów, a nie zauważyli, a prokurator nie zauważył, a nie zauważył, bo to nie miało nic wspólnego ze śledztwem. A skąd pan wie, skoro pan nie zauważył, że nie miało nic wspólnego? A no wiem, bo ja nie zauważyłem, bo jakbym miał coś, to pewnie
bym zauważył. Taki wyczulony wzrok, że widzi tylko to, co jest.
Więc to jest, to ma coś wspólnego z taką głęboką polityką w Polsce, czy nie?
Nie jest to jakoś specjalnie zaskakujące. No przecież mamy w naszym kraju premiera, który w większości przypadków nie ma zdania, albo też nie wygłasza go publicznie.
No nie, wygłasza zdania rozmaite. No jak ma kogoś potępić, to potrafi to zrobić znakomicie.
Z tym oczywiście przepisem, że wygłasza je zawsze wtedy, kiedy uważa, że jest to wina PiSu.
No tak, ale tutaj jest przypadek opisany. No jest przypadek z imienia i nazwiska, tak, bo mówimy, a w Polsce jest korupcja, to tamta. Tutaj mamy Roman Giertych, wiceprezes Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
No dajmy jeszcze kilka dni, może się okaże, że to też jest wina PiSu. No to wtedy się premier wypowie.
No tak, panie Piotrze. No i co my z tym zrobimy?
Zmieńmy rząd.
A, no dobrze, to łatwo. Bilderberg też nas specjalnie nie wzrusza. To jeszcze jeden cytat z naszej agencji informacyjnej, bo rzeczywiście to przesłuchanie zrobiło na mnie wielkie wrażenie, czyli w gmachu niemieckiego parlamentu oficjalne przesłuchanie byłego szefa odpowiedzialnego za Pfizera w Europie. Chyba on był odpowiedzialny do 2006 roku. Zeznania pod przysięgą i to, co mówił na temat szczepionki Pfizer, rzeczywiście było przerażające. Przynajmniej ja z wielkim zdumieniem przeczytałem, że mówi się o takich faktach w parlamencie, no, o tym, że niezbadana, żeby jest podejrzenie, że może być rakotwórcza, o tym, że nie spełniała norm, o tym, ile osób być może zginęło, czy umarło na skutek szczepienia Pfizerem. No to są wszystko rzeczy, które kiedyś były w jakimś bardzo podskórnym nurcie życia i uznane było za oszołomstwo, a teraz pod przysięgą facet, który się na tym zna, zeznaje przed parlamentarzystami niemieckimi. Tak jest?
Ja zakładam, że pan premier naszego rządu wykorzysta te wszystkie informacje w walce z Pfizerem. 6 miliardów euro, tak? Jestem przekonany, że na pewno wykorzysta te informacje, tak samo jak złożył skargę przeciwko Mercosur i innym rzeczom, które są na szkodę Polski.
A tam się akurat wypowiedział, bo to wina PiSu powiedział.
Ale wszystko jest winą PiSu.
Ostatnio było coś, przepraszam, ja nie pamiętam teraz, ale było, że znowu coś Ursula SBS-ami negocjowała. Była taka informacja, czytałem to, że Ursula znowu coś, także to jej SMS-y wtedy z Pfizerem, w których negocjowała całe wielkie wolumeny, myślę, że ona cały czas, a nawet myślę, że coraz więcej ona tymi SMS-ami ustala i zawsze okazuje się, że one znikają po tym, jak zostały.
Teraz już ustala tylko za pomocą gołębi pocztowych, bo to jest jedyny nieuchwytny sposób komunikacji między politykami, którzy wiedzą, na czym polega cyberbezpieczeństwo własne.
Europa nie jest poważna. Nawiązując do tego, co Piotr powiedział, no, Donald Trump lubi na przykład parodiować Macrona. Może spotkał Radek Sikorski w Bilderbergu jakiegoś następcę francuskiego. Może to będzie ktoś poważniejszy. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście my naszego bezpieczeństwa nie możemy lokować w krajach, które to są dwie strony tej samej monety, powiedziałbym. To znaczy jedna strona to jest błaganie Ukraińców, żeby nie atakowali tych ruskich różnych rafinerii i tak dalej, bo my czekamy, żeby kupić. Druga strona to jest, że jak Iran troszeczkę naciśnie, to Francja czy inne kraje tam zamykają przestrzeń powietrzną dla USA. Uginają się po prostu pod jakąkolwiek, nawet delikatną presją. Mi się osobiście podobał taka ostatnia wypowiedź Donalda Trumpa, jak mówi, no zadzwoniłem do Emanuela i mówię, no Emanuel, uprzejmie, bardzo cię proszę, wyślij może jakieś okręty do tej cieśniny. Nie, 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 Donaldzie, nie mogę, nie mogę. Jak się zakończy wojna, to wyślemy. No i to mniej więcej jest taka postawa Europy. Taka była też postawa Niemiec względem Ukrainy. No, Niemcy czekali, że ta Ukraina zostanie przez Rosjan zajęta i że nawet te zardzewiałe hełmy tam nie dojadą, żeby przypadkiem się nie zniszczyły. Tak? No, jeżeli by coś miało nas dotyczyć z tego kierunku, tak zwanego jądra Unii Europejskiej, myślę, że dokładnie takiej samej reakcji możemy się spodziewać.
Z całą pewnością, zwłaszcza stosunki Francji ze Stanami Zjednoczonymi bardzo się zaostrzyły i to jest wyraźne i w ogóle chyba to źle wróży na dziś przy tym układzie politycznym, w ogóle stosunkom transatlantyckim, bo o tym świadczą nie tylko słowa, ale bardzo konkretne gesty, które będą rezonować w przyszłości. No, Francja między innymi w tej chwili wdraża taki bardzo szeroko zakrojony program rezygnacji z technologii Microsoftu w ramach całego sektora publicznego u siebie w kraju. Zamiast technologii Microsoftu, czyli zamiast systemu Windows, czy tam pakietu biurowego tej firmy, wdraża otwarte oprogramowanie oparte na Linuxie własnej dystrybucji. Robią to...
Się śmiejesz.
To są otwarte źródła.
Tak, ale robią to w tej chwili. To jest decyzja właśnie prezydenta Macrona. Jest wykonywalna. Dokładnie w tej chwili Francja na poziomie komunikatów rządowych chwali się tym, że taki ich kasa ubezpieczenia społecznego na 80 tysiącach stacji roboczych właśnie wymienia te systemy. Druga rzecz to francuski bank centralny doprowadził do zmiany alokacji swoich zasobów złota w tej części, która była przechowywana w Nowym Jorku, czyli dokonał sprzedaży tej części zasobów złota, które były przechowywane w Nowym Jorku i kupił odpowiednią część w Europie, żeby mieć ją u siebie. No dochodzi do takich gestów, do takich ruchów, do takich decyzji, które te relacje transatlantyckie zrywają w tym bilateralnym układzie francusko amerykańskim. Myślę, że to będzie kierunek częściej w Europie stosowany. Logika wydarzeń na to wskazuje. I teraz to pytanie, czy to się skończy tak, jak Szczepan tutaj mówi, że Stany Zjednoczone faktycznie z tej części świata się wycofają na swoją półkulę, bo też będą do tego zmotywowane tego typu działaniami. No zobaczymy.
Ja mam nadzieję, że w końcu nasze społeczeństwo się obudzi. Nie tracę tej nadziei, no bo musimy się wziąć bardzo mocno za edukację, przereformować edukację, żeby była nowoczesna, bo od tego zależy przyszłość de facto Polski. Druga kwestia, nasz rząd powinien zająć się tym, żeby rozbudować czy przygotować potencjalnie górnictwo, bo wracamy najprawdopodobniej, dla nas to będzie najtańsze źródło energii, o czym Szczepan już wiele razy mówił. Mamy zasoby węgla, to nam da niezależność i najtańszą energię. Nie wiem, nie pamiętam, Rafako, wiem, że miało problemy, powinniśmy tą firmę, póki tam jeszcze coś jest, reanimować, ponieważ ona może robić kotły i potem się okaże, że mamy węgiel, ale jest problem z tworzeniem tych różnych elementów do elektrowni. Kolejnym elementem jest to, że zauważmy, mamy, tak jak już wspominam, profesora Eckerta, założyciela kryptologii kwantowej, zamiast ściągnąć go do Polski, dać mu, nie wiem, miliard złotych, czy ile trzeba, żeby otworzył...
Dolarów.
Może być. Instytut, gdzie z taką renomą taki człowiek światową będzie miał tak jakby certyfikat, ponieważ zauważmy jedną rzecz, tak jak Tomek powiedział, komputery kwantowe jeszcze nie ma takiego, nie ma marki, która by była na świecie znana. Co z tego, że polscy, nie wiem, inżynierowie stworzą super jakiś czat szyfrowany, który będzie lepszy i trudniejszy do złamania niż, nie wiem, tam WhatsApp, Telegram. To nie ma znaczenia. Rynek już jest w tym kwestii rozdany. Wszyscy używają WhatsAppa, Signala, Telegrama, żeby ktoś inny się wbił, jest problem. Rynek, jeśli chodzi o komputery kwantowe, jest nowym. Czy my mamy szansę w wyścigu na same komputery kwantowe? Tutaj mam pewne wątpliwości. Natomiast cały problem będzie, żeby przerobić systemy na to, żeby były odporne na komputery kwantowe, jeśli chodzi o łamanie różnego rodzaju zasobów. Google, nie wiem, 2 tygodnie temu wypuścił papier, no taki artykuł naukowy, w którym opisał, że komputery kwantowe, szybciej się wydawało, mogą zagrozić całym finansom zdecentralizowanym. Partykularnie wymienili tutaj Bitcoina.
Dokładnie, kryptowalutą na początek.
Tak. Jest 7 milionów, nie tylko nim, bo one mają dosyć mocne szyfrowanie, ale jeżeli zagrożą im, to zagrożą całemu SSL-owi w internecie, czyli internet stanie się przezroczysty, albo nagi, jak to woli. Generalnie sytuacja jest taka, że powiedzieli, że 7 milionów, jeśli dobrze pamiętam, Bitcoinów jest zagrożonych, ponieważ są w sieci publicznej dostępne. bo nie da się tego złamać. Komputer kwantowy złamie to w ciągu, oni tam oszacowali, 9 minut i polega na tym, że 7 milionów bitcoinów to jest jakieś 400, obecnie 495 miliardów dolarów do wyjęcia przy obecnej cenie bitcoina, więc to są pokusy. W każdym bądź razie możemy wziąć takiego pana, stworzyć instytut naukowy, podpiąć pod to 3-4 prywatne firmy, nie wiem, jakieś Asseco, inne firmy tego typu, i one stworzą sobie brand na świecie jako firmy, które potrafią przetwarzać systemy na systemy kwantum odporne, żeby nie dało się tego złamać. To jest potężny rynek. Czemu nasz rząd tego nie robi? Nie wiem, mamy Fokę, Srokę, Tuska biegającego w Tokio. Ważniejsze są inne rzeczy. Tym się nie zajmujemy. No, ja cały czas wierzę, że nam się to jednak uda. Mamy wspaniałe firmy. Nie wiem, czy ten WB Electronics, te drony. Mamy wielu Polaków w OpenAI. Tam się rozmawia o tym, że stworzyli narzędzie, gdzie sztuczna inteligencja Mytos wynajduje różnego rodzaju błędy. Ci sobie idą na open source, Francuzi niech idą, zobaczymy, jak to z dymem zaraz pójdzie. A my mamy potężne zaplecze intelektualne i ciągle tego nie robimy. A my się skupiamy na tym, czy tam jakiś Foka, czy nie wiem, inny tam poseł, czy nie, kichnął, puścił bąka, nie wiem, no to jest jakiś bez sensu. A świat na nas nie czeka, idzie do przodu, technologia idzie do przodu, a my ciągle jesteśmy w jakiejś krainie, nie wiem, łupkowej. I nawet to spartaczyliśmy generalnie, ale jak się rozmawia z inwestorami zachodnimi, którzy szukają, gdzie ulokować swoje środki finansowe po to, żeby pomnażać je dla przyszłych emerytów. Czy to z inwestorami z Azji, czy to ze Stanów, ale i z Kanady. Wszyscy na Europę zaczynają patrzeć jak na skansen.
Tak, dokładnie.
Na skansen. My możemy sobie mówić, jesteśmy potęgą, bo tam, nie wiem, Macron, wycofujemy się, powie, z Microsoftu, robimy sami. No, zobaczymy, jak się skończy. Możemy mówić o jakiejś potędze, ale to są absurdy. To, że się von der Leyen spotka i mówimy, przeznaczymy teraz ileś miliardów na innowacyjność. Po nagłówkach potem to się samo nie dzieje. Tego nie ma. Gdzie jest ten plan Dragiego, który był ogłoszony? No, gdzie jest implementacja? Nie ma implementacji. Jesteśmy zalewani kolejnymi jakimiś informacjami, które de facto nic nie znaczą, nie mają tego execution. I to jest problem. I my jako społeczeństwo jesteśmy karmieni, przetłaczani całym tą informacjami przez social media, przez te smartfony, które mamy de facto, przeładowani. I tutaj no jednak politycy obecnie rządzący wykorzystują to i te prawdziwe cele, które powinny być realizowane, przetłaczają nam jakimiś takimi pseudoaferkami, które też nie są w ogóle realizowane. Takim foką powinien się zająć prokuratura już dawno, nie powinniśmy o tym nawet w ogóle dyskutować. Nie wiem, czy ten pan, czy zależy, czy nie, ale osoby, które łamią prawo, powinny siedzieć, to powinny być polityki, powinny być w nagłówkach gazet. Natomiast jeżeli pan Giertych jest odpowiedzialny za to i ma jakieś tam rzeczy pod pazurami według artykułów z Wirtualnej Polski, no to nie powinny być w otoczeniu pana premiera. No, nie wiem. No. Ja mam nadzieję, że społeczeństwo się obudzi i ciągle łudzę, że to nastąpi szybciej niż później, bo im później, tym koszty tego obudzenia będą no, coraz droższe dla nas, ale dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
Ja postawię taką tezę, że pewna zmiana się już dokonała, jeśli chodzi o Niemcy i Włochy. Ja uważam, że kanclerz Merz i premier Meloni są politykami takiej nowej fali w Europie. Myślę, że Madziar, tudzież Modziar, ten z Węgier nowy, dołączy do tego trendu. Nasza klasa polityczna uważam, że w dużej mierze, jakby w całości, jeśli chodzi o te wiodące siły, jest w polityce starego typu, którą reprezentuje dla mnie Ursula von der Leyen. To znaczy są te odchodzące elity, które jeszcze tam gadają o tych celach klimatycznych i jakichś takich absurdach i tak dalej. I 418 posłów wszystkich wiodących partii u nas, którzy głosowali za energetyką wiatrową na morzu, oni są jeszcze w tamtej rzeczywistości. Oni jeszcze chcą, i to jest przykre, że premier Tusk oskarżany o proniemieckość, ale on nie jest proniemiecki na modłę Merca, tylko proniemiecki na modłę Merkel, tylko że Merkel już nie ma, tak? I jestem przekonany, że Węgry, które potrafiły za czasów Orbana mieć bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami równolegle, ja bym powiedział, że jest to pewien polityczny wyczyn, to znaczy z dwoma konkurencyjnymi mocarstwami, jakby Orban chwalony przez Trumpa, a Chińczycy budują tam wielkie terminale intermodalne, inwestują i tak dalej. Jest to pewna umiejętność. Jestem pewien, że pan Modziar zachowa tę umiejętność i będzie realizował interesy swojego państwa i swojego narodu. tak jak będzie próbował to robić i próbuje kanclerz Merz czy premier Meloni, warto byłoby, żeby nasza polska polityka dołączyła do tego nowego trendu, ale na razie to się nie dzieje.
Ja jestem głęboko przekonany, że jest wiele przykładów takich krajów na świecie, które pokazują, że można wymyślić się na nowo i zbudować markę wokół jakiegoś jednego tematu. Myślę, że tego nam trochę brakuje. My na coś konsekwentnie musimy postawić. Ja osobiście uważam, że powinniśmy kierować się w kierunku, się w stronę bezpieczeństwa. Czy powinniśmy budować naszą przyszłość, zamieniając to wyzwanie, które mamy realnie, na szansę rozwojową i traktując je jako dźwignię rozwoju. Są cztery przykłady, które warto sobie przeanalizować, od najmniejszego, powiedzmy, według skali wzwyż. Estonia, kraj milionowy, 1 200 000 mieszkańców, mniej więcej 1/3 społeczeństwa to mniejszość rosyjska. Kraj w 2007 roku zaatakowany, pierwsza cyberwojna. Kraj, który stał się na tej kanwie realnego problemu, cyfrowej blokady kraju, stał się światowym ekspertem do spraw cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Izrael. Kraj mniej więcej 10-milionowy, otoczony wrogami. Bardzo specyficzny, trudno tam czerpać wzorców, ale kraj, który wokół tematyki obronności i bezpieczeństwa zbudował cały innowacyjny ekosystem gospodarki i go eksportuje. Na całym świecie z tego słynie Izrael. Mamy Koreę Południową, kraj, który tam też miałem okazję kilkukrotnie być, który sam siebie określa jako wyspę, mimo tego, że oczywiście wyspą nie jest, no ale biorąc pod uwagę, że połączeń z kontynentem realnych lądowych nie ma ze względu na swojego północnego sąsiada. Także markę swojego kraju zbudował wokół bezpieczeństwa, a następnie wykorzystując to bezpieczeństwo wokół nowoczesnych technologii. Wreszcie Turcja. Kraj duży. Kraj, który dzisiaj należy na pewno do liderów NATO, kraj, który również wyzwania bezpieczeństwa i całą kulturę bezpieczeństwa przetworzył na tworzenie, na budowanie innowacyjnych technologii obronnych, przede wszystkim na swoje potrzeby, ale także dla innych. To dziś robi Ukraina. O tym mówiliśmy. Ukraina, która przekuwa wojnę na swoim własnym terenie w jakiegoś rodzaju sukces gospodarczy, na pewno dla wybranych, nie wiem czy dla wszystkich Ukraińców, ale na pewno dla niektórych jest to sukces gospodarczy. Wydaje mi się, że w Polsce, biorąc pod uwagę nasze położenie geopolityczne, no nieodzowne jest to, żebyśmy traktowali bezpieczeństwo poważnie, po pierwsze, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj, a po drugie, abyśmy zaczęli je w końcu traktować jako dźwignię rozwoju gospodarczego. No to jest naturalne i to się naprawdę trzyma kupy. Jesteśmy liderem NATO, jeżeli chodzi o procent PKB wydawany na obronność. W wartościach bezwzględnych jesteśmy mniej więcej w 5-6 miejscu w NATO. To są duże pieniądze, tak? Tylko my starajmy się tych pieniędzy używać także po to, żeby kreować rozwój gospodarczy i żeby jak najwięcej z nich zostawało w naszym kraju i już.
No przeczytałem, że jesteśmy na dobę, to a propos tego optymizmu, tych 5% wydawanych na obronność, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby za 2 lata już osiągnąć poziom grecki zadłużenia i tych samych perturbacji. To jest, może być to prawdziwe zdanie?
No jest to niepokojące. Jesteśmy na ścieżce. To Międzynarodowy Fundusz Walutowy wczoraj opublikował raport pokazujący, że jesteśmy w grupie jednych chyba z 5 czy 7 tam krajów, który jest na bardzo niepokojącej ścieżce, jeśli chodzi o problem finansów publicznych i problem z zadłużeniem. I analizując historię, pokazują, że kraje, które weszły na taką ścieżkę, na której my jesteśmy, nigdy z niej nie zawróciły. To znaczy nie ma woli politycznej do doprowadzenia takich cięć, deficytu pierwotnego, około chyba 150-200 miliardów złotych rocznie, żeby doprowadzić ścieżkę długu do nierosnącej, takiej, gdzie przestaniemy tak jakby zadłużać się na to, żeby obsługiwać poprzednie długi. No więc to jest pytanie, wszystko wskazuje na to, nie czy, tylko kiedy uderzymy w ścianę i trzeba będzie zaciskać pasa, a już wiemy, że system zdrowotny został rozłożony, mamy z tym problem, o czym coraz głośniej mówią lekarze, nie tylko pacjenci, ale lekarze.
Minister zdrowia mówi, że trzeba tworzyć korytarz życia i pomiędzy pacjentami, żeby dostali się, a nie umarli w kolejce.
Chyba wiceszef NFZ-u w jednej z rozgłośni radiowej też mówił o tym, że no, trzeba będzie znowu zracjonalizować wydatki NFZ-u, czytaj zmniejszyć, no bo już nie ma kasy. Mamy pierwszy kwartał, który się skończył, szpitale wykonywały po 700% norm rocznych różnego rodzaju zabiegów, to jest problem. Też zapomnieliśmy o tym sejfie, gdzie przecież była taka presja, żeby sejf już brać, bo już trzeba pieniądze podpisywać i kontrakty, nic się z tym nagle nie dzieje. A wiemy doświadczenie Rumunii, co pokazuje, że Rumunia podpisała przed wzięciem sejfu wstępne umowy z Rheinmetallem, na wozy bojowe, nie wiem, najnowszej generacji, po otrzymaniu środków z sejfu przyszedł Rheinmetall i powiedział, że ceny poszły do góry o 30% i to nie dostaniecie na ten najnowszy wóz, tylko na tej starszej generacji, tak? To pokazuje, do czego ten instrument służy, jak to wygląda. No więc mamy to, co wygląda bardzo niepokojąco. Państwo się rozkłada i ja pamiętam, jak no, będąc na uczelni wojskowej, uczono nas taktyki, jakby się chciało zaatakować kraj. To jeden z elementów jest rozłożenie gospodarcze, finansów publicznych, wprowadzenie chaosu, demontaż sądownictwa. No to, co myśmy mieli, jeśli chodzi o te przysięgi tych osób, które starały się być sędzią, przysięgały wobec prezydenta, gdzie prezydenta nie było, powinni zrezygnować wcześniej z pracy, będąc sędzią, nie zrezygnowali. Ustawa o sędziach Trybunału Konstytucyjnego mówi wprost, że przed objęciem urzędu powinni złożyć oświadczenie majątkowe, jeśli go nie złożą, sami zrzekają się tego urzędu, nie zrobili tego. No, mamy mieszanie po prostu wszystkiego, rozwalanie wszystkiego, gdzie tworzymy chaos. No, to jest de facto przygotowanie państwa, nie daj Boże, do jakiejś agresji. No, mam nadzieję, że to nie nastąpi, że to jest, nazwijmy to, głupota polityczna, ale mam nadzieję, że społeczeństwo cały czas jednak zrozumie i coś zrobi, no bo to tak dalej to się po prostu nie da. Uderzymy w ścianę, jeśli chodzi o finanse publiczne, będziemy mieli kryzys i wtedy zobaczycie państwo, jeśli chodzi o emerytury, renty, służbę zdrowia, z tym będzie poważny problem.
Piotrze, myślę, że jest po prostu światełko w tunelu, już powiedziałem, tylko trzeba patrzeć na to optyką. Foka jest naszą nadzieją na przyszłego premiera, ale światełko w tunelu polega na optyce baćki, Łukaszenki, że po prostu Polska zawczasu mądrze, nie jak ceny poszły do góry przez safe, tylko zawczasu kupiliśmy 1000 czołgów po to, że one nie są kosztem utopionym, tylko my najedziemy Białoruś i w wyniku podboju zwiększymy nasze PKB.
I to teraz... światełko w tunelu, to ja wiem, że to pociąg jedzie.
I teraz najbardziej złośliwe pytanie, jakie mogłem wymyślić. Foka po angielsku jest jak...
Wow.
No,
Seal.
Tak, Navy Seals.
I to jest nasze Navy Seals. Seal Team 6.
Piotr Nowak, Stefan Ruman, Tomasz Dzikot, Krzysztof Skowroński. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy, miłego wieczoru.
Dziękujemy.
Optymistycznego.